Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Tradycyjnie ekspertami w tym programie są profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj Pejak, Febbing i rozpoczynamy od licealistów z 4 ELO.
Mateusz Miśkiel z 4 ELO.
Maciej Stachniak.
Wiktoria Iwanecz.
Grzegorz Szafraniec.
Miłosz Knytel, również z 4 ELO.
Bartłomiej Chmiel.
Każdy ma z nim do czynienia bardzo często, bo jednak nawet odruchowo czasami rozmawiając z kimś, jeżeli pojmujemy to jako takie unikanie albo niezwracanie uwagi na kogoś poprzez używanie telefonu czy jakichś innych urządzeń, to każdy z nas się z tym spotka bardzo często, czasami nawet odruchowo po prostu podczas rozmowy z kimś ten telefon na przykład wyciągamy i interesujemy się bardziej telefonem niż naszym rozmówcą.
Febbing stał się tak właściwie wręcz narzędziem, którego używamy w rozmowie albo ucieczką, aby pokazać lekceważenie. Znaczy febbing jako słowo pochodzi pośrednio od słowa angielskiego snubbing, czyli lekceważyć. Bardzo jest to szkodliwe dla interakcji międzyludzkich.
Kwestia ewolucji, a tak naprawdę braku przygotowania nas do gwałtownego rozwoju technologicznego. Tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie wytrzymać w tym świecie, skupić swoją uwagę przez dłuższy czas, w momencie, w którym nasza podświadomość jakby potrzebuje więcej dawki emocji.
Ze względu na to, jak bardzo technologie i ogólnie social media rozwinęły się na przestrzeni ostatnich lat, możemy nie być przygotowani po prostu na ilość bodźców i ilość informacji wypływających z tego świata. Dlatego też na pewno jest to jeden z powodów, dlatego mamy takie zjawisko.
Zawsze było w historii tak, że nowości technologiczne wywracały często do góry nogami ówczesne zachowania i porządek, że tak powiem, dnia. Ale tutaj też ważną kwestią, którą tutaj kolega też poruszył, jest to, że nie tylko jakby ewolucja czysto fizycznie nie nadąża za rozwojem technologii, ale także różnego rodzaju regulacje prawne nie nadążają i cały porządek tak naprawdę społeczny.
Febbing jest i niestety będzie z nami długo, ze względu na to, że duża część społeczeństwa, duży jego odsetek jest uzależniony od korzystania z telefonów komórkowych, czyli urządzeń elektronicznych, czy to w towarzystwie, czy samemu. Można powiedzieć, że system edukacji i regulacje prawne nie nadążają za technologią. ChatGPT jest tego idealnym przykładem.
Rozpocznijmy od, no właśnie, tej ewolucji, która nie nadąża za tymi zmianami. To bardzo ciekawe spostrzeżenie, pani profesor.
Ciekawe jest też to, że nie po raz pierwszy nasi rozmówcy z 4 ELO jakby sugerują, że są przebodźcowani. Nie wiem, czy oni, ale oni mówią o tym, że ludzie dość ciężko sobie radzą w takiej rzeczywistości, w rzeczywistości krzyżujących się presji, ognia krzyżujących się presji. I tu ten wątek, który dziewczyna poruszyła, prawda, że nie nadążamy dostosowywać się jakby psychologicznie, społecznie do technologii. Ale wiecie państwo, najciekawsze jest to, czego oni znowu nie powiedzieli, aczkolwiek powiedzieli, no mówiąc, czy definiując samo zjawisko. To znaczy się, jakie są społeczne skutki, co to w ogóle powoduje, bo my pewnie tu z profesorem, idąc do studia, żeśmy bardzo sobie poczytali jakieś badania i wiemy dobrze, że jak się zauważa pewną praktykę, właśnie taką lekceważenia, bo tu było powiedziane, prawda, że to jest lekceważenie, ja bym się do tego przyczepiła, do tego, że technologia powoduje rozluźnienie pewnych stosunków międzyludzkich. Dla mnie febbing jest jednak brakiem szacunku dla drugiego człowieka, z którym jestem w interakcji, prawda? I to jest jakby istota rzeczy. I teraz tak naprawdę młodzi ludzie, bardzo możliwe, że oni się do tego przyzwyczajają. Mnie studenci na przykład mówią, wie pani nie rozumie tego, że my od dzieciństwa żyjemy w hejcie, prawda? Oni żyją już w świecie, który dla nas jest nabyty, a dla nich jest zastany, prawda? I to nie tylko, że ta technologia jest, tylko, że są pewne społeczne efekty działania tej technologii. W związku z tym, słuchajcie, kto jest bez winy w tym studio, niech rzuci kamieniem.
No to
nie?
Socjolog.
Ktoś rzuci?
Skutki społeczne.
Socjologa. Oczywiście.
Wszystko.
Tak. Ja trochę bardziej krytycznie z reguły się odnoszę do uczniów, chociaż bardzo ich lubię i czasami od czasu do czasu spotykamy się w studio i dyskutujemy. Ale też muszę powiedzieć, że oni bardzo tak patrzą na rzeczywistość przez pryzmat własnych doświadczeń, własnego pokolenia, znajomych, nie? I też mają takie wyobrażenie o tym zjawisku, trochę, że to jest wszechogarniające, zawsze, wszędzie występujące, każdego dotykające, a poukładajmy troszkę to, no bo fabbing to jest pewien rodzaj uzależnienia behawioralnego, nie? I oni mylili fonoholizm, nie? Czyli uzależnienie, utratę kontroli nad korzystaniem ze smartfonu, nie? To jest coś innego. Fabbing to jest dokładnie...
Też mieliśmy mówić o tym w studiu.
Tak, to właśnie pani tutaj to uporządkowała, ale też mamy nomofobię, nie? To jest też coś innego. Mamy FOMO, nie?
O ile mamy audycji fajnych przed sobą.
Także to są pojęcia, które jakby opisują pewien rodzaj uzależnienia behawioralnego badanego przez psychologów. I ja tutaj się zgadzam właśnie z tym, co pani profesor powiedziała, też pan redaktor zresztą wysłuchał ode mnie przed wejściem do studia dosłownie, że ja nie zdawałem sobie sprawy, że tak dużo badań jest na ten temat.
Ja też.
Nie? I
dokładnie.
To było odkrycie moje, że sięgnąłem do artykułów, nie? I pomyślałem, że no oczywiście wiem dość dużo z socjologii, no ale tu i psychologia, i prawo, i to faktycznie uczniowie też mają tą wrażliwość, nie?
Ale w ogóle w jakich interakcjach różnych, prawda? Matka, tak. Dziecko, partnerzy w domu, ludzie na ulicy, po prostu to znaczy się, dla kogo jakie skutki może mieć to, że ktoś go lekceważy w pewnym akcie komunikacji, prawda?
Dokładnie.
I jakie dalekosiężne skutki, to znaczy właśnie ten przede wszystkim taki wpływający na proces socjalizacji fabbing, czyli jeżeli rodzic nie rozmawia z dzieckiem, bo rozmawia przez telefon, to dziecko nabywa tej praktyki, ale też kompletnie się ta więź destruuje.
W ogóle ma swoje nazwy, muszę wam powiedzieć, bo ja partner fabbing, mother fabbing, nie? Czy boss fabbing, nie? A ja nawet znalazłem coś, co ja osobiście odkryłem, mianowicie classroom fabbing, nie? Bo mnie irytuje, jeżeli w trakcie wykładu studenci korzystają z telefonu, nie? I to jest udowodnione w badaniach, też odkryłem, bo zawsze byłem ciekaw i podglądałem nieraz na wykładzie, czy oni faktycznie notują, czytają, czy oni po prostu przeglądają media społecznościowe i bawią się na tym wykładzie, uciekają mi z tego wykładu. No i muszę was jakby utwierdzić pewno waszym stereotypowym wyobrażeniu, oni uciekają z wykładu, bo korzystają z mediów społecznościowych.
Ja raz studentów zapytałam, nie powiem tutaj w studio, bo oni mi powiedzieli, że słuchają pewnej konferencji prasowej, nie powiem jakiej, ale to było na politologii i sobie pomyślałam, w zasadzie mają rację. W tym sensie, że to jest niepowtarzalne wydarzenie, bo byłam taka wkurzona, że właśnie zamiast mnie słuchać,
mogą
odtworzyć, ale oni byli ciekawi, co tam jednak padnie. I ja zrozumiałam tą ich ciekawość, że ona przebiła ten wykład. I sama sobie powiedziałam, kurczę, włączę sobie chyba. Rozumiecie, że każdy ulega takiej atrakcyjności. Bo zauważcie, dlatego powiedziałam o tym kamieniu, że czasem na przykład prowadzę wykład i zapominam jakiegoś, nie wiem, autora i mówię, ja sobie to, proszę państwa, wygoogluję. Tylko masz rację tutaj, że to jest uzależnienie od telefonu też, od tego, że mamy informacje na wyciągnięcie ręki. Ale my dorośli częściej pewno mówimy, albo dajemy jakiś taki sygnał, ja cię nie lekceważę, ja chcę uzupełnić tą naszą komunikację o jakiś aspekt, który mi właśnie wypadł z głowy i wtedy sięgam do telefonu.
No ale to ja tutaj jestem dużo bardziej konserwatywny w relacjach społecznych, bo jedną z podstawowych cech interakcji społecznej i podejmowania interakcji jest patrzenie w oczy. My często patrzymy w oczy tutaj w studio, nie? I to mnie urzeka. Ja pamiętam nasze audycje podczas pandemii i wtedy, kiedy mieliśmy zdalne. Tak jakoś nam nie szło, nie było to płynne, nie? Nie potrafiliśmy się dobrze komunikować. I teraz, jeżeli mówimy o tym fabbingu, to właśnie on powoduje, że jednak pojawia się ten, jak to mówią, wirtualny inny, który zaburza tą interakcję. Brak tego kontaktu wzrokowego. Mnie, pamiętam, jeszcze na pedagogice uczyli, że na wykładzie mam starać się patrzeć w oczy studentów, nie? Żeby oni mieli wrażenie, że ja każdego indywidualnie traktuję. Nie? Tak samo wchodzę w interakcję, żeby oni byli, właśnie mieli to przekonanie, że ja dla nich tam występuję, to ja dla nich coś przygotowałem, dla konkretnej osoby. Nie? I teraz oczywiście, że to się zmienia i ci młodzi mają inny charakter interakcji. Ale słusznie też zauważyli, to nie jest prawdą, że my możemy tak bardzo szybko zmienić swoją socjalizację i swoje zachowania w tym wymiarze biologicznym. Bo to jest zasadniczy problem. Wpatrywanie się w telefon pociąga za sobą ocenę relacyjnej dewaluacji partnera interakcji. To jest takie mądre słowo, no ale to o to chodzi, że my dewaluujemy wartość człowieka, z którym wchodzimy w interakcję, jeżeli się czymś innym zajmiemy. I to jest podstawowy problem, jeżeli mówimy o fabingu. I to jest właśnie ten problem tych nowych technologii, które rujnują. No i jaki jest efekt?
Znaczy tutaj najciekawsze w badaniach są te skutki. To znaczy się to coś, o czym też mówiliśmy tu w kilku audycjach radiowych, prawda? Że nie wiem, jakieś hikikomori na przykład nie bierze się z niczego, prawda? Że ludzie są samotni, że ludzie cierpią na wiele psychologicznych zaburzeń.
Ale załamania nerwowe, które są
załamania nerwowych, ale i depresji. Ponieważ gdzieś jakby ten kłąb skutków wyrasta z samotności, która z kolei wyrasta właśnie z zaburzenia interakcji, prawda? Właśnie z tego, że nie mam poczucia, że ludzie mnie słuchają, że nie mam poczucia, ale wiecie, przy fabingu to są czasem odwrotne rzeczy. To znaczy się opowiem sytuację, jadę sobie małopolską koleją aglomeracyjną i młody człowiek, który ma słuchawki na uszach, prowadzi rozmowę. I on nie zdaje sobie sprawy, że cały wagon uczestniczy w jego życiu. To nie jest jakieś skomplikowane, to są bardziej relacje pracowe. Natomiast ja wychodząc, jakby puknęłam go, bo on by na mnie nie zwrócił uwagę. I powiedziałam mu, proszę pana, wie pan, ja nie chcę być razem z panem w pana pracy. On się bardzo zdziwił, wie co ja mówiłem. Ja mówię, wszystko. Pan nawet nie panował nad tym, co pan mówi. Rozumiecie, bo w tej chwili już nie tylko posiadanie telefonu jest tutaj problemem, tylko słuchawki i odcięcie się od ludzi, którzy są na zewnątrz. Te słuchawki z telefonem nas wycinają z jakiegoś naszego naturalnego środowiska. Natomiast to skutkuje. To skutkuje nie dla tych ludzi, którzy tego słuchają, bo pal licho, no głupota, pośmieje się, coś tam ale uszu też się nie da zamknąć, prawda? Natomiast to skutkuje właśnie takim poczuciem wykluczenia też nas potem. Ktoś rozmawia, ale nie ze mną. Ktoś na mnie nie zwraca uwagi. My, przygotowując się do tej audycji, sięgnęłam, bo pamiętałam, że dawno temu czytałam artykuł profesora Sztompki o szacunku. Bo on mi strasznie koresponduje właśnie z tym, że fabing jest lekceważeniem w gruncie rzeczy. Tylko nie jest tak definiowany przez ludzi, którzy uważają, że to jest taka naturalna reakcja, że no po prostu z telefonem jesteśmy bardziej niż z drugim człowiekiem. Nie, z człowiekiem jesteśmy bardziej niż z telefonem.
Ale też zobaczcie, są badania na to potwierdzające, że wrócę do tego mojego classroom fabbing, że ja zauważyłem, że efektywność wykładów jest mniejsza. Studenci, nie koncentrując się na tym, co ja mówię, co przekazuję, to mniej przyswajają tej wiedzy. Nie są w stanie zrobić dobrych notatek. Z cudzych notatek się tak nie nauczą. I pamiętam swoje wykłady, nie dlatego, żeby tu być dziadersem i mówić, że za moich czasów było lepiej, ale jeżeli mnie nic nie rozpraszało, tylko ja efektywnie koncentrowałem się na tym, co jest przedmiotem interakcji, to nawet jeżeli nie robiłem dokładnych notatek, to korzystając z przysłowiowych notatek koleżanki, ja wiedziałem, o co chodzi, bo ja byłem przedmiotem tej interakcji. I teraz efektywność tego jest dużo mniejsza. To jest jakby kolejna rzecz, poza oczywiście tym szacunkiem, o czym wspomniałaś, bo ja to absolutnie też uważam, że należy hierarchizować te relacje społeczne, bo dla dziadków bardzo często ten młody jest totalnie niezrozumiały. Co on tam robi w tej komórce?
To jeszcze tylko zakończę ten wątek. Sztompka pisze tak. Wskaźnikiem istnienia i siły reguły społecznej normy wartości jest reakcja społeczna na jej naruszenie. Czyli na przykład właśnie, czy my reagujemy na to, że ludzie nas lekceważą rozmawiając przez telefon. Wskaźnikiem erozji czy wręcz zaniku reguły jest natomiast brak takiej reakcji. Obojętność wobec aktów łamania reguły. Słuchajcie, to jest potwornie smutne. To znaczy się, jeśli my nie reagujemy na to, że jakaś praktyka nas dotyka, to bardzo być może, że ta praktyka rozwali interakcje ludzkie jeszcze bardziej.
To ja króciutko tylko powiem, że pamiętacie, ile razy w studio mówimy, że my nie bardzo rozumiemy pokolenie Z, że musimy zrobić hasło pokolenie Z.
Dobra, bo to jest hasło pokolenie Z, jasne.
Bo to jest inny świat, nie? I teraz to jest odpowiedź na twoje pytanie.
To posłuchajmy, jak o fabingu mówią politycy, a to polityk numer jeden.
To jest ignorowanie naszego rozmówcy, chociaż nie wiem, czy można nazwać tak osobę, która siedzi obok nas, a my jesteśmy zajęci telefonem i ignorujemy to, co ona do nas mówi. No więc właśnie to polega na tym, na ignorowaniu osoby obok, która chciałaby z nami porozmawiać, a my wolimy telefon. No groźne o tyle, że coraz częściej dotyka nawet rodziny, gdy przy rodzinnym obiedzie jedna osoba je rozsuł, druga próbuje nawiązać konwersację, no a trzecia patrzy tylko i wyłącznie w telefon i uśmiecha się do kolejnych TikToków, które przemieszczają się sukcesywnie po ekranie.
I polityk numer numer dwa.
Kiedy siedzą ze sobą dwie, trzy osoby i mają rozmawiać, ale zamiast tego spędzają czas w telefonie, ignorując drugą osobę, jest coraz bardziej popularny. Zresztą każdy z nas to chyba widzi często w restauracjach. Na przykład, kiedy widać, że przy jednym stoliku siedzą dwie osoby, ale jedna z nich cały czas skupia się na telefonie, a nie ma między tymi osobami rozmowy, więc myślę, że jest to zjawisko, którym docelowo jest groźne, no bo po prostu ono zaburza tę komunikację pomiędzy ludźmi, więc warto czasami telefon odłożyć na bok i skupić się tylko na tej drugiej osobie, na rozmowie z nią.
I na koniec pani profesor Mikołajczyk jako pierwsza.
Kto tu jest dziadersem, a kto tu jest hop do przodu, nie? To znaczy się, myślę, że mimo tego pokolenia Z, o którym mówił profesor, to jednak łączy nas, jednak polityków i uczniów i nas. Pewne przekonanie, że relacje międzyludzkie są ważne, że technologia też jest bardzo ważna, ale że ona musi być troszeczkę służebna. I politycy opowiadają o tym krytycznie, mniej krytycznie, no krytycznie jak każdy człowiek, prawda? Ale nie żebym od polityków tutaj wymagała, raczej od nas. To znaczy się, co ludzie mogą zrobić, żeby ta praktyka nie destruowała więzi jeszcze bardziej niż one są zdestruowane w dzisiejszym ztechnologizowanym świecie. To znaczy się, to są niestety porady, których nie da się zrobić politycznie. Tu jestem jako politolożka absolutnie przekonana, że to są właśnie takie normy domowe. To znaczy się, że rodzic może nie zakazać używać, ale na przykład powiedzieć, siadamy do stołu, telefony odkładamy na środek.
I profesor Nowak?
Jak podpowiem politykom, że w tych bezpośrednich skutkach używania telefonów komórkowych należy jeszcze zwrócić uwagę na wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka, bo my tu w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, tylko te wątki społeczne poruszyliśmy. Ale są również te wątki zdrowotne, zmiany, które się dokonują. Ja użyłem tego określenia uzależnienie behawioralne, nie? Bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj już jest to jednostka chorobowa właśnie, uzależnienie od telefonii komórkowej. Nie? I to też jest bardzo ważne z społecznego punktu widzenia, żeby kontrolować, ponieważ przez ten telefon komórkowy przesyłane są określone treści, które mogą manipulować zachowaniami ludzi. To znaczy, jest niebezpieczne.
Mogą i robią to, i wiemy to.
Natomiast wpływają na zachowania. Jeszcze tylko dodam to, że pamiętajmy, że to w ogóle całe to zjawisko, o którym mówimy, to jest bardzo młode. My kiedyś mieliśmy hasło a bioróżnorodność, nie? I tam były różne perspektywy. To nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że pierwszy raz GSM telefonia była użyta w 91 roku w Finlandii. Tam premier zadzwonił, a w Polsce publicznie w 96 roku. Czyli mówimy o bardzo takim młodym zjawisku związanym.
Z.
O fabingu w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.